Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli znowu pochylać się nad Bożym Słowem, żeby czerpać z bogactwa Chrystusowego. Pomodlimy się najpierw. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dałeś nam swoje Słowo, żebyśmy przez nie mogli widzieć Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, że Twoje Słowo jest żywe i działa. Prosimy Cię, żeby dzisiaj Twoje Słowo przemawiało do nas, tak nas kształtowało, żebyśmy coraz bardziej żyli tak, abyś Ty zawsze był na pierwszym miejscu. Tobie niech będzie chwała. Amen. Będziemy mówić dalej o wspólnocie Kościoła. Wspólnota Kościoła Jezusa Chrystusa. To znaczy mam na myśli wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa od czasu, gdy Pan Jezus wstąpił do nieba i zesłał swojego ducha, rozpoczynając w ten sposób budowanie swojego Kościoła. Mam na myśli też wszystkich wierzących dzisiejszych czasów. Mam na myśli też wierzących, którzy są tutaj w zborze konkretnym. I poprzednim razem mówiliśmy o takim obrazie, którego Boże Słowo używa, żeby przedstawić wspólnotę Kościoła. To jest obrubieniec i obrubienica. Nie da się tego tematu, zresztą żadnego tematu nie da się wyczerpać w jednym kazaniu. Dlatego będę mówił o pewnych rzeczach, które dotyczą właśnie tego obrazu, czyli oblubieńca i oblubienicy osobno, w przyszłości. A chodzi o pewną sferę, która zachodzi między oblubieńcem i oblubienicą, to znaczy uczucia. Sfera uczuciowa jest czymś, czego się nie da pominąć, gdy mówi się o oblubieńcu i oblubienicy. O tym będę mówił osobno, jeżeli Pan Bóg pozwoli, kiedyś w przyszłości. Na podstawie jednej z ksiąg, która jest w Biblii. Dzisiaj chciałbym mówić o kolejnym obrazie, którego Pismo używa, gdy mówi o wspólnocie Kościoła Jezusa Chrystusa. Jest to obraz, który jest tylko raz wymieniony w Nowym Testamencie, w pierwszym liście do Tymoteusza. Tam Kościół jest nazwany filarem i podwaliną prawdy. Przeczytamy fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, od 14 do 16 wersetu. Piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami. Uwierzono w niego na świecie, wzięty został do chwały. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, żeby wiedział, jak ma postępować w Kościele, który jest domem Bożym, jest Kościołem Boga Żywego i nazywa go filarem i podwaliną prawdy. I mówi o czymś, co jest w pewien sposób tajemnicą. Jest wielka tajemnica pobożności. Nie mówi o tym, jak mamy być pobożni, co mamy robić, żebyśmy byli pobożni, ale mówi o tajemnicy pobożności. Mówi o Chrystusie. Nie mówi o nas. Nie mówi, macie robić to, a wtedy będziecie pobożni. Tego macie nie robić, a będziecie pobożni. Nie. Nasza pobożność jako członków wspólnoty Kościoła Jezusa Chrystusa jest związana z osobą Jezusa Chrystusa. Nie ma pobożności dla chrześcijanina poza osobą Jezusa Chrystusa. I gdy mowa jest tutaj o pobożności, to mowa jest o dokonaniach Jezusa Chrystusa, o tym, co dotyczy Jego i Jego chwały, a nie naszych dokonaniach. Nie tym, co mamy zrobić i czym moglibyśmy się chlubić, ale nasza chluba jako ludzi pobożnych powinna być w osobie Jezusa Chrystusa. Dalej Paweł troszkę to uściśla, mówiąc tak. A Duch wyraźnie mówi, to jest 4 rozdział od 1 do 11 wersetu. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Różne ograniczenia nakładane na wierzących, czy też na członków Kościoła, to nie jest dzisiejszy wymysł. To było od samego początku. Celibat, ograniczenia pokarmowe, czy jakaś specjalna dieta, to było już wcześniej. Były całe grupy, które w ten sposób próbowały budować swoją pobożność i opierały się na tym, co jest powiedziane tutaj. Mówiąc, przecież Bóg powiedział, nic nieczystego nie będziesz jadł. Jednak, żeby bardziej to zrozumieć, to zostawimy ten tekst i spróbujemy się skupić na liście do Kolosan. Pierwsze 3 rozdziały nie będziemy czytać w całości. Przeczytamy fragmenty, żeby zobaczyć, na czym powinniśmy się skupiać, żeby budować swoją pobożność, a czego unikać. Jak korzystać z łaski, nie popadając w uczynkowość. Jak być wierzącym, który jest skupiony na Chrystusie, nie popadając w rytualizm. List do Kolosan, 1 rozdział, od 9 do 14 wersetu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych, w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. A więc już na samym początku, jak się nawracam, to w jaki sposób wchodzę do Królestwa Bożego, odbiera mi jakikolwiek powód do chwały, do chlubienia się czymkolwiek. Bóg przenosi człowieka z ciemności do królestwa Syna swego umiłowanego. Przenosi go w taki sposób, że bierze człowieka, który jest grzeszny. Bierze człowieka, który w żaden sposób przez całe swoje życie nie dążył do pobożności, do tego, żeby być takim, jakim powinien być, żeby Bogu się podobać. Bierze grzesznika, przenosi go do królestwa Syna swego umiłowanego. W tym Synie człowiek, który jest grzesznikiem, ma odkupienie i odpuszczenie grzechów. To jest sposób, w jaki wchodzimy do Królestwa Bożego. Przez Jezusa Chrystusa, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie naszych grzechów. Sami z siebie do tego Królestwa się nie nadajemy. Tak jak Sławek mówił w tym obrazie, żeby wejść do Królestwa, żeby stanąć przed Bogiem i być przez Niego przyjętym, trzeba być doskonałym. Nic niedoskonałego, nic grzesznego, nic, co nie jest pobożne według woli Bożej, do Królestwa Bożego wejść nie może. A więc dla nas samych, jako nas, Królestwo jest zamknięte, niedostępne. Nie jesteśmy w stanie go osiągnąć. Jedyna nadzieja jest w tym, że Bóg przenosi człowieka do królestwa swojego Syna, odpuszczając mu grzechy na podstawie życia i śmierci swojego Syna. To jest jedyna możliwość dla człowieka, żeby wszedł do Królestwa Bożego. I to wejście odbiera już nam na starcie jakikolwiek powód do chluby. Nawet wiara, która jest konieczna do tego, żeby wejść do Królestwa Bożego, tak jak mówi Słowo Boże, jest darem. Żebyśmy się nie mieli czym chlubić. Wiara odbiera nam jakikolwiek powód do chluby. I teraz już jesteśmy w Królestwie Bożym. Na czym się skupiać, żeby dążyć do pobożności? Będziemy czytać od 15 do 23 wersetu. Pierwszy rozdział. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko jest na Nim ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoich jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. A więc teraz, jak już jesteśmy w Królestwie Bożym, to, o czym Paweł mówi, na czym powinniśmy się skupiać, to jest król. To jest król. On, tak jak tu jest opisane, jest tak wielkiej chwały, że nie jesteśmy w stanie sobie nawet tego wyobrazić. On jest niewidzialnym Bogiem, który przyszedł do nas w widzialny sposób. W ciele przyszedł, żebyśmy mogli go zobaczyć i zrozumieć. On stworzył wszystko dla siebie samego. I wszystko na nim jest ugruntowane. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie kogoś, kto jest w stanie stworzyć ten wielki wszechświat i jest ponad nim? To jest niewyobrażalne. Chwała kogoś takiego jest tak wielka, że niemożliwa do opisania. Na nim mamy się skupiać. Dlaczego? Dlatego, że Bóg upodobał sobie, Bóg Ojciec, żeby w nim zamieszkała cała pełnia i żeby on był pierwszym ze wszystkich. Zawsze na pierwszym miejscu. Nie ma drugiego miejsca dla niego. Nie ma trzeciego, jakiegokolwiek. Tylko pierwsze. Ponieważ tak Bóg postanowił. A my, będąc w Królestwie Bożym, chyba chcielibyśmy być Bogu posłuszni. Chrystus jest najważniejszy i zawsze jest na pierwszym miejscu. W praktyce może dziać się różnie. Powiem teraz o takim pewnym obrazie, którego ktoś użył, gdy opowiadał o problemach człowieka wierzącego, który się nawrócił, gdy się nawracał, widział swój grzech i zaczyna żyć świętym życiem. To on mówił to tak. Człowiek, gdy się nawraca do Chrystusa, widzi Chrystusa, widzi swoją grzeszność, to w tym momencie grzech robi coś takiego. Pada, jestem martwy. Mnie tu nie ma. I żyjemy tak niesieni normalnie ponad ziemią, jak aniołowie. Aż nagle się okazuje, że grzech nie umarł. Nie. Nie tylko żyje, ale ma się bardzo dobrze. A my leżymy na glebie i nie wiemy, co się stało. Jak to? Przecież wiem, co mam robić. Wiem, co jest grzechem. I teraz, żeby walczyć z tym, to są dwie możliwe drogi. Albo pójdziemy drogą własnych możliwości i własnego ciała, która donikąd nie prowadzi. O tym będziemy czytać. Albo zaufamy Chrystusowi, że On jest w stanie nas i nasz grzech opanować. Że Jego środki będą skuteczne. Zanim do tego przejdziemy, to przeczytamy ten fragment. Rozdział drugi, od 6 do 10 wersetu. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. A więc w Chrystusie, tak jak mówi tutaj Paweł, mamy wszystko. Całą pełnię. Nie ma nic, czego by brakowało. Nic do tego nie jesteśmy w stanie dopisać przez własne wysiłki czy uczynki. Nic. Czy to znaczy, że mamy nic nie robić? No nie. Mamy robić, mamy pracować dla tego, żeby być coraz bardziej pobożnymi, żeby wywyższać Chrystusa. Ale myśleć mamy inaczej. Mamy wysilać się więcej niż wcześniej się wysilaliśmy, ale myśleć mamy inaczej. A przede wszystkim całą moc, cały napęd do świętego życia jest w Chrystusie i stamtąd mamy czerpać. A czerpanie z Niego jest możliwe tylko przez wiarę, przez zaufanie do Niego. Nie jesteśmy w stanie do Niego podejść i wziąć od Niego coś. Możemy uwierzyć, że On da nam wszystko. nie tylko da nam, On dał już nam wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy mogli żyć w taki sposób, który Bogu się podoba. W Nim zostaliśmy obrzezani obrzeską, która nie ręką ludzką jest dokonana. Gdy wyzuliśmy się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Czytamy dalej w liście do Kolosan. A więc to, co jest początkiem tego, co w prawie jest zapisane, a więc obrzezanie, które wcześniej było dokonywane na ciele, przez Chrystusa zostało dokonane na naszej naturze, żebyśmy mogli żyć inaczej, czerpiąc z Niego, być przemieniani na Jego obraz. I dochodzimy teraz do takich rzeczy troszkę są trudniejszych, które i w dzisiejszych czasach, i wcześniej też były spotykane. Od 16 do 23 wersetu, drugi rozdział. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź szabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi i w poniżaniu samego siebie, i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. A więc nic, co jest zewnętrzne, żadne sposoby nie są w stanie opanować mojej natury i mojego serca. Jeżeli będę walczył sam ze swoimi złymi skłonnościami, z wadami, to tak naprawdę może pewne rzeczy opanuję przez maniery, ale wewnątrz nic się nie zmieni. Żeby wypełniać prawo, Boże prawo, to nie jest konieczna znajomość prawa. Ona jest potrzebna, ale nie jest na pierwszym miejscu. Żeby Boże prawo wypełniać, to trzeba mieć wewnątrz czyste wnętrze. Bez jakichkolwiek złych pragnień. Bez jakichkolwiek złych skłonności. Do niczego. Trzeba mieć czyste myśli, żeby wypełnić prawo. Przykładem tego jest Pan Jezus. On wypełnił prawo. A jak został oceniony? Przez tych, którzy żyli w tych czasach i żyli wypełniając prawo. Został oceniony, że łamie prawo. Wiele razy zarzucano mu, że nie przestrzega szabatu, że pozwala swoim uczniom jeść niemytymi rękami. A jednak Boże świadectwo jest takie, że to On wypełnił prawo, a nie ci, którzy mówili: czcij szabat. Nie możesz uzdrawiać w szabat. Nie możesz nic robić w szabat. Nie możesz tego robić. Tego ci nie wolno jeść. A jak chcesz jeść, to tylko czyste i umytymi rękami. W sposób rytualny. Bo jak nie, to mycie jest nieważne. Tak jak mówi Paweł, te rzeczy mają tylko pozór mądrości, ale nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o opanowanie zmysłów. Jeśli chodzi o opanowanie zmysłów, to źródło siły jest gdzie indziej. I o tym Paweł mówi w trzecim rozdziale od pierwszego do piątego wersetu przeczytamy. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. W prawie jest jedno przykazanie, przy którym wszyscy wysiadamy. Przykazanie, które mówi, nie mówię już o pierwszym przykazaniu, które jest poza zasięgiem naszym też, ale ostatnie, nie będziesz pożądał. Spróbuj nie pożądać niczego, co nie jest twoje. I tak myślę, że tak szczerze, jak każdy samemu sobie się przyjrzy, wejrzy w swoje myśli, w swoje pragnienia, to musi przyznać, że nie dam rady. Nie dam rady. Jedyna nadzieja jest właśnie w tym, że gdy się Chrystus okaże, wtedy i my się okażemy z Nim w chwale. Wierzymy, że gdy przyjdzie, to my zostaniemy przemienieni na Jego obraz i będziemy tacy, jak On jest. Dlatego teraz żyjąc, powinniśmy unikać wszystkiego, co jest złe. Wszystkiego, co ma tylko pozór grzechu. Umartwiać w sobie samych te złe skłonności, czerpiąc z Chrystusa, ufając Mu, że On da nam wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy mogli odnieść w tej walce zwycięstwo. Z prawem jest na pozór, tak jak się popatrzy w taki sposób ludzki, taki przy użyciu naszego myślenia, to nie ma dużego problemu. To są rzeczy proste, zrozumiałe, nic trudnego. Trudność się pojawia właśnie wtedy, kiedy próbujemy temu sprostać. Okazuje się, że w nas jest coś, co nam nie pozwala tych najprostszych rzeczy osiągnąć. Można też tak podejść w taki sposób, tak jak tu jest opisane, że pewne rzeczy nam wychodzą lepiej i możemy się nimi chlubić. Na przykład ktoś, kto jest z natury uczciwy, nie ma w nim żadnych takich pragnień, żeby kraść, to nawet jak jest okazja, to nie ukradnie. Czy to oznacza, że on nie jest grzesznikiem? Jest. Bo w tym akurat mu wychodzi, ponieważ takiej skłonności nie ma, ale w czym innym upada. Na przykład kłamie. Albo zdradza żonę. Czy cokolwiek innego. Albo ma chociaż tylko takie pragnienia, których nawet nie zrealizuje, ale one w nim są. Natomiast jeżeli w kimś jest takie pragnienie, żeby zabrać coś, co nie jest jego, czyli ukraść, to choćby w każdym miejscu było napisane, nie będziesz kradł, to i tak ukradnie, bo jest złodziejem. Dlatego powinniśmy, chcąc opanować naszą naturę i nie dać się temu, co jest w naszych sercach, skupiać się na tym, co jest w górze. Skupiać się tam, gdzie siedzi Chrystus. On zasiadł na prawicy tronu. On zasiadł na tronie, to oznacza jedną rzecz. Ma władzę. Ma moc i władzę. Tam możemy znaleźć pomoc w stosownej porze. Sami nie damy rady. A więc podsumowując, żyjmy dla Chrystusa. jeżeli jesteśmy wzbudzeni z martwych, jeżeli uwierzyliśmy, to żyjmy tak, dokładając wszelkich wysiłków, żeby Chrystus zawsze był na pierwszym miejscu. Zgodnie z wolą Bożą. Wtedy Bogu będziemy się podobać. A jeżeli nawet upadniemy, to On nas podniesie i oczyści. Bo tak powiedział. Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Jak wyznajemy swój grzech, oczyści nas z naszej nieprawości. Mamy też Chrystusa, który nieustannie wstawia się za nami. Ten, który wszedł do nieba ze swoją krwią, wstawia się za nami. Wywyższajmy Jego. Nie szukajmy własnej chwały. Szukajmy Jego chwały. Amen.